Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, który spędził w więzieniu 18 lat. W 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. W środę na niejawnym posiedzeniu Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek prokuratury o wznowienie postępowania wobec Komendy. Śledczy zgromadzili dowody na to, że nie popełnił on zbrodni, za którą został skazany. Sąd podzielił argumentację w tej sprawie. Decyzja zapadła po przedstawieniu nowych dowodów w sprawie Komendy. Jego pełnomocnik powiedział, że będą się domagać ponad 10 milionów złotych odszkodowania od państwa. Obecny na konferencji Tomasz Komenda powiedział, że od dzisiaj jest wolnym człowiekiem, a osoby, które go wrobiły, będą nosić piętno do końca swojego życia.
Usłyszałem w końcu to, co powinienem usłyszeć na samym początku, czyli że jestem osobą niewinną. Ulga, po prostu powiem może krótko, po prostu tona z pleców mi spadła. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Ja do samochodu nie szłem, ja frunąłem. Będę walczył o bardzo duże odszkodowanie spędzonych 18 lat w zakładach karnych.
Decyzja Sądu Najwyższego o uniewinnieniu Tomasza Komendy pokazuje, że błędy wymiaru sprawiedliwości mogą być korygowane, podkreślił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szef resortu dodał, że choć Komendzie nikt nie zwróci utraconych lat i cierpienia, to jest to dla niego chwila przywrócenia godności i promyk nadziei na przyszłość.
Chciałem przede wszystkim wyrazić to przekonanie, że tych utraconych lat, tego cierpienia, jakie doznał niewinny człowiek skazany niesłusznie za niepopełnione straszne przestępstwo, nikt jemu nie wróci, ale przynajmniej ta chwila przywrócenia godności niesie ze sobą ten promyk nadziei na przyszłość dla tego człowieka, dla jego najbliższych, do zmiany życia i wizerunku jego osoby, ale też i pokazuje, że błędy wymiaru sprawiedliwości mogą być korygowane i zawsze, kiedy tego rodzaju sytuacje dotrą do mojej wiadomości, będę zlecał te, jak w wypadku postępowania celem ustalenia, czy nie doszło do pomyłki sądowej, czy ktoś nie ucierpiał.
Komendę skazano prawomocnie za zabójstwo, do którego doszło 31 grudnia 1996 roku. Odsiadywał on wyrok 25 lat więzienia w zakładzie karnym w Strzelinie. W marcu został przez sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolniony z odbywania kary i wyszedł na wolność. Śledztwo dotyczące funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie dotyczące zabójstwa i zgwałcenia Małgorzaty K. prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu rent specjalnych dla rodzin 5 górników, którzy zginęli w kopalni Zofiówka. O swojej decyzji szef rządu poinformował na Twitterze. W wyniku tąpnięcia w Zofiówce na wieczną szychtę odeszło 5 górników. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i ich bliskimi. Nic nie zastąpi im straty najbliższych. Podjąłem dziś decyzję o przyznaniu rent specjalnych dla rodzin zmarłych górników. Niech spoczywają w pokoju, napisał premier. Decyzja zapadła natychmiast po zakończeniu akcji ratunkowej, mówi Radiu Maryja rzecznik rządu Joanna Kopcińska.
Jest to konsekwencja wspierania rodzin przez Mateusza Morawieckiego, a w tym szczególnym wypadku przy tak ciężkiej pracy, jaką wykonywało tych 5 górników, którzy nie wrócili z szychty, nie było nawet chwili wahania ze strony premiera, aby pomóc rodzinom, tym bardziej, że zostali w sytuacji takiej, gdzie ich najbliżsi, na których czekają, do nich nie wrócą.
Do tragicznego w skutkach wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. Tego samego dnia rozpoczęła się akcja ratownicza prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach. W środę Jastrzębska Spółka Węglowa podała, że ratownicy odnaleźli ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Było uwięzione pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała w środę byłego szefa ABW. Przesłuchanie generała Krzysztofa Bondaryka zamyka wątek służb specjalnych w pracach komisji. Bondaryk funkcję szefa ABW pełnił w latach 2008-2013. Przed komisją przyznał, że w sprawie Amber Gold czynności śledcze można było prowadzić szybciej, jednak jak dodał, zrobił co mógł. Za najbardziej przełomowe Bondaryk uznał ustalenie przez ABW, że w skarbcu banku BGŻ nie ma złota. Mówił też, że to jego działanie działania w marcu i kwietniu 2012 roku rozpoczęły faktyczną działalność agencji w tej sprawie. W ocenie wiceprzewodniczącego komisji posła Tomasza Rzymkowskiego Krzysztof Bondaryk próbował przekonać komisję, że był bardzo przejęty sprawą. Świadek zaprzeczył jednak, by były premier Donald Tusk domagał się szczególnej ochrony dla swojej rodziny. Jednocześnie unikał konkretnej odpowiedzi na pytania dotyczące zaangażowania w sprawę Michała Tuska, mówi poseł Rzymkowski.
Widać wielką obawę przed pytaniami dotyczącymi Michała Tuska, rozmów z Donaldem Tuskiem w tej materii, jak również wiedzą, kiedy dokładnie generał Krzysztof Bondaryk dowiedział się o wciągnięciu w tą orbitę zorganizowanej grupy przestępczej, czy można wręcz powiedzieć mafii, syna ówczesnego prezesa Rady Ministrów. Widać działanie w interesie ugrupowania rządzącego, zaistnienie Michała Tuska w okolicach Marcina P. Najbardziej boleje nad tym, że pan generał pamięta bardzo wnikliwe szczegóły z kwietnia, maja 2012 roku, natomiast rozmów, których, jak podkreślał, mało odbywał z prezesem Rady Ministrów, absolutnie nie pamięta.
Krzysztof Bondaryk winą za przewlekłość śledztwa w sprawie Amber Gold obarczył prokuraturę. Jak stwierdził, stawiała ona na bardziej odległe terminy. Świadek zeznał też między innymi, że interweniował u prokuratora generalnego o nacisk ABW był na granicy dopuszczalności. Jego zdaniem w wyjaśnieniu sprawy zawiodła też wymiana informacji między instytucjami. Przypomnijmy, spółka Amber Gold upadła w 2012 roku. Firma oszukała w sumie niemal 19 tysięcy swoich klientów na blisko 851 milionów złotych. Większość ministrów przekazała pieniądze z nagród na Caritas. Kilka osób przeznaczyło środki na inne fundacje, powiedziała rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Do tej pory informacji o przelaniu środków nie przedstawił jako jedyny czynny polityk poseł Bartosz Kownacki. Nie oznacza to, że tego nie zrobił, zaznaczyła wicemarszałek Sejmu. Ponadto nagród nie przekazały trzy osoby, które nie są już w polityce, a termin minął o północy. Wicemarszałek Beata Mazurek była pytana w środę przez dziennikarzy o to, czy PiS przedstawi listę przelewów.
To jest decyzja każdej osoby indywidualna, ale jak powiedziałam, tutaj proszę nie sugerować, że coś chcemy ukryć, bo taką informację Państwo z całą pewnością uzyskacie od Caritasu, czy dana osoba przekazała pieniądze. Ja jestem pewna, że te pieniądze, jako rzecznik partii Prawo i Sprawiedliwość, jestem przekonana, że te pieniądze zostały przekazane na właściwe cele.
Nagrody powinno przekazać na cel charytatywny około 55 osób. Politycy PO domagają się jednak, aby ministrowie zwrócili nagrody do budżetu państwa. W ich ocenie były to pieniądze publiczne, które zostały wypłacone bez żadnych podstaw. A tymczasem w parlamencie trwają prace nad obniżaniem uposażeń posłów i senatorów o 20%. Wynagrodzenie parlamentarzystów będzie odpowiadało 80% wysokości pensji podsekretarza stanu. Rząd Zjednoczonej Prawicy podjął taką decyzję, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się Dni Kultury Języka. Dwudniowe wydarzenie odbywające się już po raz 10 ma na celu doskonalenie zdolności lingwistycznych jego uczestników, a także promowanie sztuki w obcym języku. Studenci pod przewodnictwem swoich lektorów języków obcych przygotowali liczne atrakcje, m.in. występy artystyczne i konkursy. Co roku wkładają oni dużo wysiłku w organizację wydarzenia, mówi magister Dorota Hoffman, kierownik studiów języków obcych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Studenci muszą tutaj wykazać się różnorakimi umiejętnościami, talentami, chociażby walory artystyczne, czy umiejętności związane ze scenografią, z reżyserią, czy talenty taneczne, muzyczne. Szczególnie dużo czasu spędzamy właśnie w ostatnich już tygodniach, dniach na próbach, często do późnych godzin wieczornych. Szlifujemy występy studentów, staramy się również w jakiś sposób ich wspierać.
W tym roku w programie wydarzenia znalazły się m.in. quiz sportowy, debata polityczna i projekcja filmu Wędrówki Odyseusza zrealizowanego w języku łacińskim i angielskim. Dla studentów, którzy studiowali za granicą w ramach programu Erasmus+, to także okazja do podzielenia się swoimi wspomnieniami z wyjazdu. Na zakończenie wydarzenia odbędzie się degustacja potraw kuchni angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Dni Kultury Języka odbywające się w toruńskiej uczelni zakończą się w czwartek wieczorem. Polska para prezydencka rozpoczęła w środę kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego Andrzej Duda odwiedził nowojorskie archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Spotkał się też z przedstawicielami organizacji żydowskich i członkami grupy Europy Wschodniej ONZ. Następnie w Jersey City prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem katyńskim. W czwartek będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ. Debata będzie poświęcona roli prawa międzynarodowego w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych. Zaplanowano też między innymi spotkania prezydenta z Polonią. Para prezydencka wróci do Polski w niedzielę. Ojciec Święty Franciszek zakończył cykl kateches o Chrzcie Świętym. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież mówił o białej szacie i zapalonej świecy, które symbolicznie wyrażają duchowe skutki sakramentu chrztu. Jak wyjaśnił, biała szata zobowiązuje ochrzczonych, by rozwijali zdolności ducha. Miłość, miłosierdzie, dobroć, pokorę, cierpliwość i umiejętność wybaczania. Wręczenie świecy zapalonej od paschału przypomina, że Pan Jezus, który zwyciężył ciemności zła, jest dla ochrzczonych światłem, powiedział Ojciec Święty. Jak przypomniał, powołaniem chrześcijańskim jest postępowanie jak dzieci światłości, trwając w wierze. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił między innymi polskich pielgrzymów, w tym weteranów II wojny światowej, przybyłych na obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Niech tragedia przeżytej przez was wojny, hart waszego ducha, wierność ideałom i świadectwo życia staną się apelem o zaprzestanie toczonych w świecie wojen i o poszukiwanie dróg pokoju. Wam wszystkim, waszej ojczyźnie, obecnym tu pielgrzymom, a wśród nich dzieciom pierwszokomunijnym z Kościoła Świętego Stanisława w Rzymie, serca błogosławiam.
W czasie wizyty w Watykanie polska delegacja z kombatantami II Korpusu Polskiego pomodliła się też przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. W piątek przypada 98. rocznica urodzin papieża. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.